bo będziemy rozmawiać i o programie SAFE, ale także między innymi o F-16. Myślę, że pan profesor Mariusz Miąsko za moment też skomentuje państwu ten fakt, można powiedzieć, chwila historyczna. A pan profesor Mariusz Miąsko to jest profesor związany ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika, ale także analityk, ekspert, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, o zbrojenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
No właśnie, przed momentem słyszeliśmy F-35 nad polskim, nad niebem Warszawy, tutaj na Placu Zamkowym, a my porozmawiamy teraz właśnie o zbrojeniach i o SAFE, bo z jednej strony rząd przekonuje, że ten program to jest historyczna szansa na modernizację armii, ale już dzisiaj pojawia się sporo znaków zapytania. Mamy takie zarzuty, że część tych środków jest przeznaczana na przykład refinansowanie wcześniej zaplanowanych zakupów, albo nawet na podstawowe wyposażenie takie jak hełmy. Pytanie, czy budujemy takie zdolności, które są w Polsce w tym momencie potrzebne, czy raczej trochę błądzimy we mgle, jeżeli chodzi o te wydatki z SAFE? Jak pan to ocenia?
Więc tak, chciałbym się odnieść najpierw do tego F-35. To
oczywiście.
Podwójnie, bo to takie rzeczywiście w pewnym sensie historyczne zakupy. Przede wszystkim chciałem z tego tytułu, że zakupiliśmy F-35, pogratulować polskim pracodawcom, polskim przedsiębiorcom oraz pracownikom polskich przedsiębiorców, którzy tak naprawdę sfinansowali zakup tych samolotów w 90 kilku procentach. Pamiętajmy, że 90 kilka procent przychodu całego polskiego budżetu stanowią przychody z tytułu podatków i różnego innego typu, można powiedzieć, danin pośrednich, które opłacają i wpłacają do szeroko rozumianego budżetu, nie tylko do tego stricte budżetu, do szeroko rozumianego budżetu polscy przedsiębiorcy i pracownicy, którzy pracują w polskich przedsiębiorcach, więc to jest wielki sukces polskich przedsiębiorców i pracowników polskich przedsiębiorców, że zakupiliśmy dla państwa polskiego, dla wszystkich obywateli i dla siebie zakupiliśmy te samoloty. To jest bardzo ważne, by to wybrzmiało. Gdyby ktoś chciał kwestionować te 95% tych przychodów, to nie mam dzisiaj na to czasu, bo nie temu jest poświęcona audycja, ale chętnie wyjaśnię, że dlaczego taka właśnie wartość faktycznie skumulowana jest generowana przez przedsiębiorców. Politycy żadni nigdy nie zakupili nam żadnych samolotów, bo nie mają żadnych pieniędzy. Tak samo urzędnicy.
To prawda.
To jest
i o tym
punktem wyjścia.
Tak jest.
Także gratulacje.
I o tym powinniśmy pamiętać. To gratulacje dla nas wszystkich. No właśnie, SAFE miał być takim impulsem, być może jest impulsem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale już dziś, czy widać te realne korzyści dla krajowych producentów, bo to jest chyba podstawowe pytanie, czy też jest to ryzyko, że znaczna część tych pieniędzy trafi do zagranicznych dostawców? Jak wyglądają te pierwsze etapy pożyczki?
Już wyjaśniam.
Pożyczki?
Tak, świetne pytanie. Wyśmienite pytanie, już wyjaśniam. To jest tak, że znowu odniosę się do tego F-35. Musicie państwo wiedzieć, że mamy takie de facto 3-4 ścieżki finansowania. Takie można powiedzieć 4 pudełka, z których finansowana jest polska zbrojeniówka, w części wojsko i Straż Graniczna. Pierwszy to jest ten, można powiedzieć, już słynny SAFE, co do którego mamy wątpliwości natury konstytucyjnej, czy w ogóle w sensie formalnym została zawarta ta umowa. I rzeczywiście tutaj rząd wyszedł z takiego założenia, że i tak w przekazie medialnym jest taka informacja, że około 80% tych środków, które zaciągnęła Polska z tytułu kredytu o nazwie SAFE, ma trafić do polskiej zbrojeniówki. To nie jest do końca precyzyjna informacja. Troszeczkę te mechanizmy tam inaczej w środku chodzą. To jest bardziej taki fakt medialny, ale faktycznie zgodnie z deklaracjami, bo przecież ja tych umów nie widziałem, zostało podpisanych 60 kilka umów z polskimi zakładami o wartości 120 miliardów złotych. Opieram się tutaj nie na twardym materiale w postaci umów, których, tak jak mówię, jeszcze raz zaznaczam, nie widziałem, ale opieram się na pewnym zaufaniu elementarnym do przekazu medialnego polskich urzędników, którzy twierdzą, że tyle umów zostało zawartych o wartości 120 miliardów złotych. Druga ścieżka finansowania i ważne jest, że rzeczywiście, jeżeli prawdę jest, że 62 firmy już podpisały tę umowę, to znaczy, że te środki w ogromnej części płyną do polskich firm i będą służyły rozbudowie polskiej myśli technologicznej. Druga ścieżka finansowania to jest dokładnie ta, z której zostały sfinansowane F-35. To jest ścieżka amerykańska. Jest taki otwarty specjalny projekt kredytowy, który pozwolił sfinansować nam zakup, bo Polska wszystko, co kupuje, kupuje tak naprawdę na kredyt. To, co kupuje ze Stanów Zjednoczonych, też kupowała na kredyt. Notabene ten kredyt był wyżej oprocentowany niż Safe, ale do tego za chwileczkę przejdziemy, bo stopa oprocentowania Safe nie jest stopą stałą. Być może to za chwileczkę wyjaśnimy. Przewaga Safe nad tą linią kredytową ze Stanów Zjednoczonych jest taka, że prawie 100%, niemalże 100%, bo to też jest pewne uproszczenie, ale przytłaczająca większość technologii jest wytwarzana na terenie Stanów Zjednoczonych i można powiedzieć, że udział polskich przedsiębiorstw w rozwoju nowych technologii, zaznaczam nowych technologii, przy tej ścieżce finansowania jest niewielki. Jest trzecia ścieżka finansowania, to jest koreańska. I tutaj sytuacja jest gdzieś taka pośrodku pomiędzy, troszeczkę jakby pomiędzy Safe a tą ścieżką finansowania ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy częściowo finansowane technologie, które powstają na terenie Korei, a częściowo będą one realizowane na terenie państwa polskiego. Przy czym obydwie ścieżki, zarówno koreańska, jak i ta ścieżka amerykańska, są droższe w oprocentowaniu, na dzień dzisiejszy zaznaczam, co jest bardzo ważne, na dzień dzisiejszy niż ta Safe. No, ta Safe, proszę Państwa, dlaczego jest tańsza? Jest tańsza dlatego, że tak naprawdę to nie Unia Europejska udziela tej pożyczki, wbrew temu, co się znowu w mediach słyszy. Tak w gruncie rzeczy to udzielają instytucje finansowe, banki Unii Europejskiej ten kredyt i on jest w części redystrybuowany na Polskę. I siła oddziaływania Unii Europejskiej jest na rynki finansowe jest wyższa niż siła oddziaływania Polski, dlatego Polska, gdyby chciała wyemitować obligacje, bo Polska emituje obligacje każdego dnia, gdyby Polska chciała wyemitować obligacje, to musiałaby ponieść koszt około 5%, ponad 5% wykupu wartości wyemitowanych obligacji. Natomiast korzystając z Safe ponosi koszt około 3%, ale to też nie jest, panie redaktorze, drodzy państwo, w pełni prawdziwa informacja. To mogę wyjaśnić, że jest taka potrzeba.
No właśnie, to oczywiście niech pan profesor wyjaśni, bo mówimy o ogromnych kwotach i o długu, który będziemy odczuwali przez dekady i które będziemy musieli spłacać jako Polacy, ale też pytanie, czy trochę tak na logika, no są państwa, które przecież też mogły, a nie skorzystały w tak jakby dużej skali jak Polska, no chociażby Niemcy, no przecież to jest chyba...
O, genialne pytanie, panie redaktor. Wyśmiej te pytanie. W związku z powyższym to trzeba też doprecyzować, dlaczego Niemcy nie skorzystały właśnie, bo musimy wiedzieć, że Niemcy na rynkach kapitałowych międzynarodowych są uznawane za kraj dużo bardziej stabilny. Ekonomicznie i lepiej położony geopolitycznie. W związku z powyższym Niemcy emitują obligacje, ja uśredniam, żeby ktoś tam nie zwrócił uwagi, że jest jak w szczegółach jakaś różnica, ale co do zasady emitują obligacje z oprocentowaniem 3%, a Polska z oprocentowaniem 5%. W związku z powyższym Niemcom nie opłaca się skorzystać z Safe z oprocentowaniem 3,2%, a Polsce opłaca się skorzystać z Safe z oprocentowaniem 3,1%. Dla Niemiec Safe byłby droższy, a dla Polski jest tańszym pieniądzem na rynku międzynarodowym. Więc taka w mojej ocenie jest czysto matematyczna przyczyna, dla której Niemcy nie są zainteresowani droższym kredytem, skoro mają tańszy. Dla Polski to jest jednak bardzo poważny problem, bo my nie wiemy tak naprawdę, po ile my ostatecznie tak naprawdę ten kredyt otrzymaliśmy. Jedyne, co wiemy i co jest takim pewnego rodzaju bezpiecznikiem, to, że ten kredyt nie jest kredytem na procent składany. To znaczy, że nie będziemy płacić odsetek od odsetek, ponieważ w pierwszej kolejności przez 10 lat będziemy spłacać wyłącznie same odsetki. A później, co jest w ogóle też silnie dyskusyjne, ale przynajmniej rząd przyjął taką optykę, że przynajmniej nie jest to procent składany. W związku z powyższym ten koszt jest troszkę bardziej przewidywalny obsługi tego kredytu. Jest znacznie niższy niż przy procencie składanym. Okej, to by się wydawało, że to jest dobrze, tylko że jest jeden istotny problem. Kiedy rozpoczynaliśmy rozmowę o Safe w w dyskusji krajowej, to pamiętajmy, że wszyscy mówili, że będzie ten kredyt nas kosztował 3%. A kiedy już dochodziło do podpisywania umów, to się okazało, że on wynosił 3,17%. A aktualnie na dzień dzisiejszy bodajże wynosi w okolicach 3,32%. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że upłynęło zaledwie, powiedzmy, dwa miesiące i nagle z 3% mamy 3,32. Mhm. A dlaczego tak się dzieje? No bo co decyduje o tym, ile my płacimy? Otóż my rozliczamy się w złotówce i teraz to jest pierwszy czynnik. A teraz to znaczy, że im złotówka jest silniejsza, tym mniej będziemy płacić, ale im złotówka jest słabsza, to tym będziemy więcej płacić. I teraz kiedy złotówka jest słabsza? Złotówka jest słabsza w przypadku zagrożenia, na przykład militarnego. Gdybyśmy zostali zaatakowani przez Rosję, nawet niepełnoskalowo, o czym ja mówię od już ponad roku, trzykrotnie na antenie w państwa rozgłośni radiowej o tym mówią, że gdybyśmy nawet niepełnoskalowo zostali symbolicznie zaatakowani przez Rosję, to wówczas wpadamy do zupełnie innego koszyka ratingowego, a wówczas okaże się, że nie będziemy, nasze oprocentowanie nie wyniesie wcale 3,3% jak obecnie, tylko wyniesie być może 4%, a być może 5%, a być może 6%, a być może 7%. To znaczy, im mniej stabilnie będzie w naszym regionie i w naszym kraju, tym słabsza będzie złotówka, tym wyższy będzie koszt obsługi tego zadłużenia. I nikt nie jest w stanie powiedzieć w ciągu 40 lat, jaka będzie sytuacja geopolityczna Polski, bo Polska jest w takim bardzo niebezpiecznym miejscu geopolitycznie. Mhm. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile nas będzie kosztował ten kredyt. I to jest moim zdaniem powód, dla którego rząd upiera się przy wprowadzeniu euro. To znaczy chciałby w jakiś sposób ustabilizować ten rynek ekonomiczny w Polski poprzez euro. To ma całą kaskadę innych problemów generuje i błędów, czego doświadczyła Grecja. Ale rząd stara się w jakiś sposób zrekompensować w tym przekazie medialnym, czysto medialnym, powiedzieć tak, no dobrze, optujemy za wprowadzeniem euro, wówczas to oprocentowanie będzie bardziej stabilne, bo Unia Europejska na rynkach monetarowych jest bardziej stabilna. W związku z powyższym być może to nie będziemy musieli zapłacić 6%, tylko być może stabilnie 3 z hakiem.
Ale tu powiedzieliśmy o tym mechanizmie finansowania i o tych zagrożeniach, no, które chyba faktycznie są trochę bagatelizowane albo nie są wystarczająco brane pod uwagę, no nie wiem, ze względu na jakąś agendę polityczną. Wiadomo, że to jest też bardzo, bardzo mocno używane do tego, aby wzmacniać poszczególne frakcje, czy z drugiej strony ci, którzy krytykują, aby też umacniać siebie. Ale jeżeli byśmy spojrzeli z perspektywy takiej praktycznej i wojska, no bo podpisano już umowy warte dziesiątki miliardów złotych, ale czy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to ważne jest to, ile kupujemy, czy co kupujemy. Jakby wprost, czy wojsko dostaje sprzęt, którego rzeczywiście potrzebuje dzisiaj, do odstraszania Rosji, bo głównie o tym mówimy, czy może sprzęt, który dobrze wygląda w komunikatach takich politycznych, medialnych, a niekoniecznie od strony praktycznej to się wszystko spina. Czy dzisiaj już możemy coś na ten temat powiedzieć, czy musimy czekać?
Tak, ja pani redaktor, to odpowiem tak troszeczkę, zaczynając znowu od tej części ekonomicznej. Bo dlaczego rząd się w ogóle nie chwali, nie wyjaśnia tego w przestrzeni publicznej, dlaczego, że bierze tańszy kredyt? Dlaczego tego rząd nie robi? Dlaczego właśnie nie mówi tak, kupujemy polski sprzęt, dobry sprzęt, rozwijamy polską myśl technologiczną i jeszcze na dodatek robimy to na najtańszym kredycie, jaki jest na rynku? Dlatego, że rząd wówczas po pierwsze musiałby się przyznać, że buduje ten potencjał wyłącznie z kredytu. To znaczy musiałby się rząd otwarcie przyznać, że państwo polskie zbankrutowało. Że państwo polskie musiałby wyjść premier i powiedzieć, dziennie bierze, jako premier zaciągam, tak zarządzam państwem, w tak nieefektywny i zły sposób zarządzam państwem, że codziennie muszę zaciągnąć dla was, obywatele, którzy na mnie głosowaliście, muszę zaciągnąć 1 miliard złotych długu. Tak nieefektywnie zarządzam. W związku z powyższym premier nie może się pochwalić tym, że zaciąga najtańszy kredyt na rzecz wojska, bo musiałby się przyznać do tego, że zaciąga w ogóle kredyt, że nie potrafi zarządzać efektywnie państwem. I teraz pytanie jest takie, no to na co idą dokładnie te pieniądze? Pierwotny mechanizm, były takie dwa mechanizmy. Pierwotny mechanizm był taki, że częściowo te pieniądze z sejfu miały iść na twarde zbrojenia, a częściowo między innymi na redystrybucję, na policję, straż graniczną, na funkcjonowanie tych służb. Później tam w wyniku, można powiedzieć, sprzeciwu prezydenta doszło do zmiany, tą obsługę tego kredytu zajął się BGK. I teraz jest w ten sposób, że można dokonać, jakby to są takie dwa pudełka. Pierwsze pudełko to związane z produkcją i wytwarzaniem nowej myśli technologicznej związanej z obronnością na armatohaubice. No wszystko to, co tylko Polska dysponuje na amunicję i tak dalej, i tak dalej. Jest całkiem sporo tej polskiej myśli technologicznej, która będzie dofinansowana. A druga część idzie na infrastrukturę związaną z przygotowaniem, można powiedzieć, polskich granic do obronności. I rząd wyszedł z takiego założenia, że czyli przygotowaniem, można powiedzieć, tej całej infrastruktury granicznej, okołogranicznej, etc., etc., związanej z de facto wsparciem w jakimś tam zakresie służb typu Straż Graniczna, w jakimś tam zakresie również i policji. I rząd wyszedł z takiego założenia, że jeżeli przesunie tam część tych środków na ten obszar właśnie, który tu wymieniłem, ze środków kredytu Unii Europejskiej, to nie będzie musiał przeznaczać środków z drogiego kredytu. Więc tutaj są takie dwa pudełka finansowania. Jeżeli chodzi o to pierwsze pudełko finansowania, to rozwój polskiej myśli technologicznej bezapelacyjnie ma sens. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że do 1989 roku Polska była producentem własnych samolotów szkolno-bojowych Iskra, wcześniej własnych samolotów bojowych LIM i pamiętajmy, że dość długo była producentem tych LIM-ów, czyli odrzutowych myśliwskich w tamtych czasach w pełni myśliwskie, to był zresztą jeden z najlepszych na świecie. Pamiętajmy, że powstawały polskie konstrukcje śmigłowcowe, bo przecież mamy chociażby nawet Sokoła. Mieliśmy bardzo duży ten potencjał, który mieliśmy Irydę, proszę Państwa, która została już w tej tak zwanej nowej Polsce zlikwidowana. Niektórzy twierdzą, że po interwencji polityków Stanów Zjednoczonych, czy przedstawicieli polityków Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, że to był w tamtym czasie, w tamtych warunkach wyśmienity samolot szkolno-bojowy. Albo pola walki. To nie o to chodzi, czy żeby teraz ktoś nie wszedł w polemikę, czy on był świetny, czy on nie był świetny, tylko chodzi o to, że produkowaliśmy.
Że w ogóle był.
Swoją myśl technologiczną, a aktualnie na minimalną skalę, znaczy absolutnie niewielką skalę produkujemy. Nawet mamy karabinki Grot, które zostały bardzo, bardzo, bardzo udoskonalone. Można powiedzieć, że rzeczywiście spełniają większość oczekiwań wojska, no i okazuje się, że nie ma na nie zamówienia, no bo relacje polsko-ukraińskie są takie, że Ukraińcy, kiedy dostawali je za darmo, to chętnie brali z pocałowaniem rączki. Nie, brali je bez pocałowania polskiej ręki, a w każdym razie nie o to chodzi, żeby całowali, tylko chodzi o to, że bez jakiegoś szczególnej wdzięczności w ujęciu gestów politycznych, ale kiedy już musieliby teraz za nie zapłacić, to nie są zainteresowani, nie korzystają z, przynajmniej takie ostatnie informacje do mnie docierają, że nie korzystają i nie są zainteresowani zakupami polskiej myśli technologicznej, więc musimy je wyprodukować na rynek wewnętrzny. Więc to dobrze tak naprawdę, że są jakieś środki i że one są z możliwie taniego kredytu. Dlaczego rząd się nie boi, bo może to też panią redaktor państwa interesuje, dlaczego rząd się nie boi zarzutów na przykład i postawienia przed Trybunałem Stanu za podpisanie niezgodnie z polską konstytucją, jak konstytucjonaliści tak twierdzą. No ja nie jestem konstytucjonalistą, więc opieram się tylko na opinii tych, których uważam za najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów. To dlaczego polski rząd się nie boi zarzutów i postawienia przed Trybunałem Stanu? No bo, proszę państwa, będzie łatwo się bronić przed Trybunałem Stanu, Stanów, wykazując, że w tym momencie ten, kto podpisał te umowy międzynarodowe na SAFE, po prostu nie miał tańszej opcji. No, będzie ciężko postawić zarzut, że doszło do zawarcia umowy na najkorzystniejszych ekonomicznie warunkach, które są na rynku. No bo jeszcze jest taka narracja, że możemy skorzystać z polskiego złota, prawda, z NBP. No teoretycznie możemy, mamy tam powiedzmy, że te 400 ton, ale gdybyśmy skorzystali z tego polskiego złota, po pierwsze nie wolno, zgodnie z polskimi przepisami, nie wolno, żeby NBP kupiło. Ale gdybyśmy nawet stworzyli mechanizm finansowy, przepraszam, mechanizm prawny pozwalający uruchomić tę część tych zasobów z tych 400 ton, to pamiętajmy, że my nie mamy tych 400 ton na miejscu, to o ile ja wiem przynajmniej, to mamy prawo do 400 ton, w części mamy tylko prawo, ale gdybyśmy nawet mieli taki mechanizm i byśmy uruchomili część tych zasobów, to wiecie Państwo, co by się stało na rynkach finansowych? Znaczy, znowu Polska straciłaby na wiarygodności finansowej, na stabilności. Dlaczego? Bo Polska jest gigantycznie zadłużona. Polska jest bankrutem. Polska jest gigantycznie zadłużona. I teraz to, co powoduje, że my otrzymujemy w ogóle jakiekolwiek finansowanie, znaczy kredytowanie na rynku międzynarodowym, to troszeczkę uogólnia mi pewna hiperbola, żeby też znowu ekonomiści teraz tam nie zaczęli pisać, że to jest uproszczenie, bo jest uproszczenie, ale mówię do wszystkich słuchaczy, a nie tylko do ekonomistów. Więc Polska, gdyby nie miała tych 400 ton złota, które stanowi zabezpieczenie pod spłatę kredytów, które zaciąga rząd na gigantyczną skalę, to nasz koszt obsługi tego emisji, tych obligacji byłby jeszcze drastycznie wyższy. I dlatego my sobie nie możemy tak naprawdę efektywnie pozwolić na uruchomienie tych zasobów. Więc ta sprawa, wiecie Państwo, finansowanie jest bardzo złożona, jest bardzo wielowątkowa.
Jest bardzo wielowątkowa, ale na pewno trzeba się temu przyglądać, bo ta sprawa dotyczy nas wszystkich. Bardzo Panie Profesorze dziękuję za wyjaśnienie przynajmniej części tych dużych znaków zapytania, które są i które, mam nadzieję, będziemy poruszać też na antenie Radia Wnet. Pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, w szeroko rozumianym bezpieczeństwie, także w wojskowości. Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.